Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, wersety od 16 do 20. 11 uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. To jest Boże Słowo. Przypomnę tylko, że tydzień temu zacząłem mówić na temat bycia uczniem Jezusa Chrystusa, czyli na temat uczniostwa. I pokazałem, że bycie chrześcijaninem to przede wszystkim bycie uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Określenie chrześcijanin powstało później. Natomiast od początku Jezus gromadził wokół siebie uczniów. I tak też określały siebie osoby, które w Pana Jezusa uwierzyły, określali siebie jako uczniowie. I tydzień temu też zobaczyliśmy definicję ucznia Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczyliśmy złą definicję, która jest często używana, oraz zobaczyliśmy, jaka jest ta właściwa definicja, dobra definicja. Zła definicja mówi nam, że uczniem Jezusa jest osoba, która została ochrzczona i która przestrzega jakichś tam przykazań, które niby mają być przykazaniami Jezusa, czy generalnie nauki Jezusa. I to jest za mało. Dobra definicja natomiast mówi nam, że uczniem Pana Jezusa Chrystusa jest osoba, która usłyszała Ewangelię, czyli dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie i przyjęła ją wiarą. Uwierzyła tej dobrej nowinie, zawierzyła Panu Jezusowi Chrystusowi, po czym dała wyraz tej osobistej wierze właśnie poprzez chrzest oraz w tym, że uczy się przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał. Więc uczniostwo nie zaczyna się od chrztu. Uczniostwo, można powiedzieć, zaczyna się od przyjęcia Ewangelii. Czy bycie uczniem zaczyna się od przyjęcia Ewangelii. Więc możemy powiedzieć, że Pan Jezus wzywa ludzi do tego, aby stali się Jego uczniami. Po to posyła na świat swoich uczniów, swoich apostołów, aby oni pozyskiwali uczniów. I też tydzień temu widzieliśmy, jak to się odbywało. Zobaczyliśmy przykłady z Księgi Dziejów Apostolskich, które nam pokazywały, jak działali apostołowie. I zobaczyliśmy, że apostołowie głosili Ewangelię. Głosili Ewangelię zarówno Żydom, jak i poganom. I ci, którzy uwierzyli Panu, którzy uwierzyli dobrej nowinie, zostawali, czy bywali ochrzczeni, dawali się chrzcić, a później trwali w nauce apostołów. I dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat bycia uczniem Jezusa i zadać takie proste pytanie: jaki jest cel bycia uczniem Jezusa? Jaki jest cel uczniostwa? Do czego ma to zmierzać? Co chcemy osiągnąć? Do czego powinniśmy dążyć, zmierzać? I chciałem na to jedno pytanie dzisiaj w prosty sposób odpowiedzieć, więc dla niektórych pewnie będzie to przypomnienie, być może dla innych będzie coś nowego, odkrywczego. I pierwsza rzecz, o której chciałem zacząć, to od narzędzia. Tak? Jakie narzędzie Jezus dał swoim uczniom? Ponieważ Pan Jezus pewne narzędzie zostawił swoim uczniom. Jeżeli widzisz człowieka z piłą w ręku, wyobraź sobie, że widzisz człowieka z piłą w ręku, to co to znaczy? No prawdopodobnie, że ten człowiek z tej piły chce użyć w jakimś celu, tak? Czy ten człowiek za pomocą tej piły będzie kładł glazurę w swoim mieszkaniu? No nie, bo do tego piła nie służy. Raczej powiemy, że ten człowiek będzie próbował coś przeciąć, przepiłować. A jeżeli widzisz człowieka z wiertarką w ręku, to czy ten człowiek za pomocą tej wiertarki będzie malował ściany? Albo będzie kładł tapety w swoim mieszkaniu? No nie, Dlaczego nie? Bo wiertarka do tego nie służy. Raczej powiemy, że ten człowiek będzie chciał wywiercić dziurę w ścianie, a do malowania czy kładzenia tapet, czy tapetowania potrzebne są inne narzędzia. Więc jeśli widzimy jakieś narzędzie, to jesteśmy w stanie określić cel, jaki ten człowiek przed sobą ma. Narzędzie wskazuje cel. Narzędzia są przeznaczone do konkretnego celu, prawda? Więc narzędzie wskazuje na cel. Fragment, który przeczytaliśmy, mówi nam o tym, że Pan Jezus nakazał swoim uczniom, aby pozyskiwali uczniów, kolejnych uczniów. I ci pozyskani uczniowie następnie mają zostać ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I co dalej z tymi uczniami? Pan Jezus mówi swoim uczniom, że tych pozostałych, czy tych pozyskanych i ochrzczonych uczniów, apostołowie mają uczyć przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał swoim uczniom. Więc możemy powiedzieć, że mamy tu narzędzie, jakie Pan Jezus dał swoim uczniom, apostołom. Tym narzędziem jest, aby uczyli przestrzegać innych uczniów wszystkiego, co Jezus przykazał. I dzięki temu narzędziu możemy zrozumieć lepiej, jaki jest cel. Jaki cel Jezus postawił swoim uczniom? Możemy lepiej zrozumieć, jaki jest cel po prostu bycia uczniem Jezusa. Więc Jezus dał uczniom do rąk pewne narzędzie. Nakazał im, aby uczyli przestrzegać wszystkiego, co im nakazał. Ale co to znaczy? To znaczy, że Pan Jezus zostawił swoim uczniom, swoim apostołom pewną naukę, którą ci mieli przekazywać dalej. I w tym fragmencie ta nauka jest określona jako wszystko, co Jezus przykazał swoim uczniom. I słowo przykazał, z czym się nam wiąże? Z przykazaniami? No może się wiązać z przykazaniami. I tak też nauka Jezusa Chrystusa jest określona na przykład w Jana 15:10. Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak ja wypełniłem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Więc Jezus na pewno daje przykazania. Jego nauka to są przykazania pewne. Ale nie jest to jedyne określenie na to słowo, na naukę Pana Jezusa Chrystusa. Nie jest to jedyne określenie dotyczące nauki Pana Jezusa Chrystusa. Są też inne określenia i warto je sobie zobaczyć, pewne przykłady. Na przykład w Marka 16:15 nauka Pana Jezusa Chrystusa to inaczej dobra nowina, czy też Ewangelia. I powiedział 16:15 Ewangelia Marka, i powiedział im: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Tak, czyli Jezus posyła swoich uczniów, aby nauczać, aby uczyli, tak? I generalnie można powiedzieć, że jego nauka jest dobrą nowiną, Ewangelią. Innym określeniem na tę naukę Jezusa jest określenie, jakie pojawia się w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale 42 wersecie. Trwali oni w nauce apostołów. Tak? Ludzie ci, Żydzi, wcześniej usłyszeli Ewangelię, uwierzyli, zostali ochrzczeni i trwali w nauce apostołów. Więc to też jest określenie nauki Pana Jezusa Chrystusa. A w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale 27 wersecie pojawia się kolejne określenie. Apostoł Paweł mówi o swojej służbie zwiastowania Ewangelii, zwiastowania głoszenia Chrystusa i mówi: ponieważ nie uchylałem się od głoszenia wam całego planu Boga. Natomiast w Hebrajczyków, w liście do Hebrajczyków, w 6 rozdziale, werset 1, pojawia się kolejne określenie. Dlatego pomińmy podstawy nauki o Chrystusie i przejdźmy do spraw doskonałości. Nie kładźmy znów fundamentu spraw to odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu. I tam dalej są wymienione kolejne nauki. Więc mamy różne terminy używane do nauki, jaką Pan Jezus zostawił swoim uczniom, swoim apostołom. I nie są to wszystkie określenia, jakie były używane, są to przykłady. Natomiast te przykłady pokazują nam, że Jezus zostawił swoim uczniom bardzo konkretne nauczanie. Nie jest to coś mglistego, coś nieokreślonego. Nie, Jezus zostawił określone, konkretne nauczanie swoim uczniom. Mamy na przykład podstawy nauki o Chrystusie, wymienione w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale, i tam są podane różne nauki, doktryny, które składają się na te podstawy nauki o Chrystusie. Mamy dobrą nowinę, która mówi nam o tym, kim Jezus jest, czego dokonał dla naszego zbawienia oraz jak to zbawienie możemy otrzymać, jak możemy otrzymać przebaczenie grzechów oraz życie wieczne. Chrystus też dał różne przykazania. Chrystus mówi, abyśmy się wzajemnie miłowali. Między innymi Chrystus mówi, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Można powiedzieć, że to jest pewne przykazanie. Więc Chrystus daje różne przykazania. Więc w Piśmie Świętym, w Biblii, znajdziemy różne elementy, które składają się na to wszystko, co Jezus przykazał swoim uczniom. Ale najistotniejsze jest to, że nauczanie Jezusa jest konkretne. Tak, to nie jest coś mglistego, rozmytego, ono jest konkretne. Pan Jezus, co prawda, nie zostawił nam listy przykazań podobnej do taką, jaką znajdujemy w Starym Przymierzu, w księgach mojżeszowych, czyli w prawie mojżeszowym, w Torze. Tam znajdziemy na przykład dekalog, czyli 10 przykazań, które mówią nam, co robić, a czego nie robić. Ale też w tamtych księgach znajdziemy mnóstwo innych przykazań, które dotyczą zarówno tych kwestii religijnych, ceremonialnych, związanych z oddawaniem Bogu czci, jak i tych rzeczy związanych z życiem codziennym, z pracą. Znajdziemy tam przykazania dotyczące składania Bogu różnych ofiar, ale także znajdziemy przykazania, które mówią, żeby na przykład nie gotować koźlęcia w mleku jego matki, czy też na temat tego, jak postępować z rzeczą, którą znaleźliśmy. Więc są to różne przykazania. Pan Jezus nie daje nam jakiejś takiej skompilowanej listy tych przykazań. Natomiast Pan Jezus zostawił nam swoje nauczanie, które ma różne formy. Nie tylko przykazań. Mamy różne przypowieści, mamy różne porównania, mamy różne historie. Mamy różne nauczania w sensie wykładu Bożego Słowa, mamy też różne przykazania, ale co najważniejsze, mamy przykłady tego, jak Jezus postępował i jak żył. I poprzez te różnorodne formy Jezus uczył swoich uczniów i w taki sposób apostołowie, uczniowie Jezusa uczą kolejnych uczniów. Oni po prostu, można powiedzieć, kopiują to, co Jezus robił. Zatem nauka, jaką Pan Jezus zostawił swoim uczniom, jest narzędziem, jakie Pan Jezus im dał, ucząc, czy to, że apostołowie mają uczyć, przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał, to prowadzi nas do pewnego celu, jaki Jezus ma dla swoich uczniów, czy też do celu, jakim jest bycie uczniem Jezusa. Więc jaki to cel? Jaki jest cel bycia uczniem Jezusa Chrystusa? Wiem, że to jest proste, tak? Więc tak chciałem to utrzymać. Otóż musimy pamiętać, że Pan Jezus nie był jedynym nauczycielem, nie był jedynym mistrzem, można powiedzieć, w Palestynie w tamtym czasie. Jezus funkcjonował pośród wielu różnych nauczycieli, którzy mieli swoich uczniów, czy nawet swoje szkoły. Przypomnę tylko, że na przykład Jan Chrzciciel, który poprzedzał przyjście Jezusa i zapowiadał nadejście Mesjasza, miał swoich uczniów. Jan Chrzciciel też był nauczycielem dla pewnych ludzi. Faryzeusz Gamaliel też był żydowskim nauczycielem, którego uczniem był Saul z Tarsu, który później stał się apostołem Pawłem. Więc Saul otrzymał dobre wykształcenie w szkole Gamaliela. Wśród pogan też mamy do czynienia z różnymi nauczycielami. Przykładem mogą być różni filozofowie, którzy też byli nauczycielami, którzy też mieli swoje własne szkoły. Zatem idea bycia uczniem w tamtym czasie była bardzo jasna. było to coś oczywistego, normalnego, więc niczym nadzwyczajnym jest to, że Jezus też miał swoich uczniów. Ale jaka idea przyświecała byciu uczniem jakiegoś nauczyciela? Tak? Czy chodziło o to, jak w naszych, jak w obecnych szkołach jest, żeby przekazać pewną dawkę, porcję wiedzy i tyle? No zobaczmy. Pan Jezus pomaga nam to zrozumieć, więc przeczytajmy dwa fragmenty Pisma Świętego, czyli jaki jest cel bycia uczniem Jezusa. Dwa fragmenty z Ewangelii Mateusza 10:24-25. Nie ma ucznia nad nauczyciela, ani sługi nad własnego pana. Wystarczy uczniowi, by się stał jak jego nauczyciel, a słudze jak jego pan. Dalej nie potrzebujemy czytać. I kolejny fragment z Ewangelii Łukasza 6:40. Nie ma ucznia nad mistrza. Każdy dobrze przygotowany jest jak jego mistrz. Załóżmy, że żyjemy 2000 lat temu i chcielibyśmy nauczyć się takiego zawodu jak cieśla, czyli stolarz. To jak moglibyśmy to zrobić? No, trzeba było pójść do jakiegoś cieśli, do jakiegoś mistrza ciesielstwa i uczyć się od niego najprościej. Gdy cieśla, czy to nasz mistrz, przekazał nam całą swoją wiedzę, wchłonęliśmy wszystko, czego nas uczył, no to stajemy się dobrze przygotowani, stajemy się jak nasz mistrz. Uczeń stał się jak jego nauczyciel i to właśnie jest cel bycia czyimś uczniem. Zatem kiedy Jezus mówi o byciu jego uczniem, to ma na myśli, aby jego uczniowie stali się jak on, jak Jezus. Jezus jako nauczyciel, jako mistrz chce, aby jego uczniowie byli dobrze przygotowani, aby byli przygotowani jak on. Więc celem bycia uczniem Jezusa jest upodobnienie się do Jezusa. Celem bycia uczniem Jezusa jest stanie się takim jak on. A musimy pamiętać, że Jezus żył zgodnie z tym, co głosił. Jezus żył zgodnie z tym, czego nauczał. U niego nie było rozdwojenia w życiu, że nauczał jedno, a żył inaczej. Wczoraj na zajęciach miałem wykład z marksizmów i tam mówiliśmy między innymi o Marksie. Generalnie Marks domagał się pewnych, głosił pewne rzeczy, tak, głosił pewne idee, ale nie żył zgodnie z tymi ideami. Tak? Marks nigdy ciężką fizyczną pracą się nie zhańbił, brzydko mówiąc. Nigdy nie popracował jak prawdziwy pracownik, ale głosił pewne idee, tak? Więc, natomiast jeśli chodzi o Jezusa, to Jezus żył według tego, co głosił. Żył tak, jak głosił. Więc jeżeli Jezus mówi swoim uczniom, aby uczyli przestrzegać wszystkiego, co On przykazał, to znaczy, że Jezus mówi swoim uczniom, aby przygotowywali Jego kopię generalnie. Przestrzegając wszystkiego, co Jezus przykazał, stajemy się podobni do Niego. I to jest cel bycia uczniem Pana Jezusa Chrystusa, by stać się podobnym do Niego, jak najbardziej, jak najwierniej podobnym do Niego. Ostatnie pytanie. Jakiego podobieństwa Jezus wymaga od swoich uczniów? Tak, bo można być podobnym na wiele różnych sposobów do kogoś. Więc jakiego podobieństwa wymaga Jezus od swoich uczniów? Co jest celem tego podobieństwa, czy też w jaki sposób mają się upodobnić uczniowie do Jezusa? Więc ogólnie celem bycia uczniem Jezusa jest upodobnienie się do Niego, stanie się jak On. Narzędziem do tego celu jest nauczanie, jakie Jezus zostawił swoim apostołom. Wszystko, co Jezus przykazał, więc należało właśnie zadać jeszcze jedno pytanie, mianowicie jakiego podobieństwa wymaga Jezus od swoich uczniów, albo inaczej, w czym uczniowie Jezusa mają być do Niego podobni? Czy mają być podobni do Niego z wyglądu? Chodzi o strój, o fryzurę? Czy o to chodzi, żeby się upodabniać w tym do Niego, w sposób taki, można powiedzieć, zewnętrzny? Kiedyś, jak byłem w kościele charyzmatycznym, to oczywiście bardzo, bardzo silną pozycję w takim kościele zajmuje pastor, więc wielu, włączając to mnie, naśladowało sposób mówienia pastora. Tak, czy o to chodzi? Czy Jezus w tym, co nakazał swoim, w tym nauce, którą zostawił swoim uczniom, powiedział, że mamy się upodobnić do Niego, mając taką samą fryzurę, jaką miał On, czy też ubierając się w ten sam sposób, w jaki ubierał się Jezus? No nie. Tak? Jezus nigdzie nie mówi swoim uczniom, w jaki sposób mają się ubierać, czy w jaki sposób, jaką fryzurę mają mieć, że mają mieć taką samą fryzurę jak On. Nie. Jezus mówi inne rzeczy, w jaki sposób mają się do Niego upodobnić. Więc w czym, można powiedzieć, jeżeli nie na zewnątrz, no to jeśli nie chodzi o wygląd, to w czym mamy się upodabniać do Jezusa? W charakterze? W naszym sercu? W naszym wnętrzu? W naszym myśleniu? Tak. Zdecydowanie. Nasze podobieństwo do Chrystusa musi być przede wszystkim wewnętrzne. A jeśli będziemy podobni do Chrystusa w naszych sercach, to też to podobieństwo będzie się wyrażać na zewnątrz. Pismo, czy też Chrystus uczy nas, że z obfitości serca mówią usta. Jezus mówi nam, że dobry człowiek ze swojego skarbca, czy ze swojego serca wydobywa dobre rzeczy, natomiast zły człowiek ze swojego skarbca wydobywa złe rzeczy. Dobre drzewo wydaje dobre owoce, złe drzewo wydaje złe owoce. I co Jezus mówi? Po owocach was poznają. Więc nasze podobieństwo przede wszystkim, nasze podobieństwo do Chrystusa, no musi przede wszystkim być wewnętrzne. Jeśli Chrystus jest w twoim sercu, jeśli twoje serce jest przepełnione Chrystusem, Jego charakterem, Jego świętością, Jego sprawiedliwością, Jego miłością, Jego litością, Jego współczuciem, Jego dobrocią, to będzie się to wyrażać poprzez to, jak mówisz i poprzez to, jak działasz, co czynisz, jak funkcjonujesz. Jeśli jesteś pełen Chrystusa wewnątrz, to ta pełnia będzie się wyrażać na zewnątrz. Więc Chrystus mówi o wewnętrznym podobieństwie. Pan Jezus nakazał swoim uczniom, apostołom, aby uczyli innych przestrzegać wszystkiego, co im nakazał. I wcześniej pokazałem, że nauczanie Jezusa ma pewne warstwy. Tak, szrek ma warstwy, czy ogry mają warstwy, taki żart. Więc nauczanie Chrystusa też ma pewne warstwy. Są podstawy nauki o Chrystusie, a jeśli są podstawy nauki o Chrystusie, to znaczy, że muszą być nauki czy doktryny, które są poziom wyżej niż podstawy. Widzimy, że są, Pismo mówi nam o naukach dla tych, którzy są duchowymi dziećmi, którzy się narodzili na nowo niedawno, tak? Ale też są nauki, które są odpowiednie dla tych, którzy są już bardziej dojrzali, którzy mają pewne władze poznawcze wyćwiczone i oni potrzebują trochę innego pokarmu, innej nauki. Ale to wszystko jest w obrębie nauki Chrystusa. Apostoł Paweł mówi o założeniu pewnego fundamentu, na którym ktoś inny buduje. Tak, więc jest fundament, jest nauka, która jest fundamentem, ale też są nauki, które bazują na tym fundamencie. I jeżeli jest właśnie jakaś podstawa, jakiś fundament, to taką podstawą czy fundamentem w nauce, jaką Pan Jezus zostawił, jest nauka o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu. Nie będę tego wyjaśniał teraz, ale w tej nauce można powiedzieć, Jezus kieruje do nas wezwanie pewne, a można nawet powiedzieć pewne przykazanie, które znajdujemy w Ewangelii Jana 3 rozdziale 7 wersecie, które mówi: nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Tak? Musicie się na nowo narodzić. To jest fundament, podstawa. Jezus mówi tu o zmianie, jaka musi nastąpić w sercu człowieka. Ta zmiana dokonuje się przez działanie Ducha Świętego. Jest to wewnętrzna zmiana, albo nawet trzeba powiedzieć wewnętrzna przemiana. Nowe narodzenie, którego sprawcą jest Duch Święty, powoduje, że stajemy się podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Ta przemiana powoduje nasze usprawiedliwienie, że stajemy się sprawiedliwi, ponieważ otrzymaliśmy sprawiedliwość Chrystusa. Ta przemiana powoduje nasze uświęcenie. I Chrystus jest naszym uświęceniem, czyli postajemy się podobni do Chrystusa. Dlatego Jezus, może inaczej, bez tej wewnętrznej przemiany, bez tego działania Ducha Świętego, bez nowego narodzenia, nie jesteśmy w stanie wykonać niczego, co Jezus nakazał. Nie jesteśmy w stanie być uczniami Jezusa bez tego nowego narodzenia. Dlatego Jezus przede wszystkim wymaga od swoich uczniów wewnętrznego podobieństwa do Niego, które z kolei będzie się wyrażać na zewnątrz, będzie się wylewać na zewnątrz, będzie kształtować nasze codzienne życie, nasze postępowanie, będzie kształtować to, co mówimy, jak myślimy, do czego dążymy, co robimy generalnie. Więc Jezus wymaga od swoich uczniów przede wszystkim wewnętrznego podobieństwa, przemiany serca. Dlatego jest tu mowa o tym, że musicie się na nowo narodzić, czyli musicie stać nowym stworzeniem. Stworzeni na podobieństwo, na obraz Pana Jezusa Chrystusa. I w tym nowym narodzeniu właśnie stajemy się podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Bez nowego narodzenia nie jesteśmy w stanie uczynić nic, co Jezus przykazał. Więc to wewnętrzne podobieństwo do Jezusa prowadzi do podobieństwa na zewnątrz, w naszym codziennym funkcjonowaniu. Więc podsumowując, Pan Jezus dał swoim uczniom, apostołom pewne narzędzia, jakim jest Jego nauka, i to narzędzie pokazuje nam cel, jaki Jezus ma dla swoich uczniów. Tym celem jest stanie się podobnym do Jezusa, stanie się takim, jakim jest On. Oczywiście nie chodzi o Jego boskość, bo my nigdy nie będziemy bogami. Tak, Jezus jest człowiekiem i Bogiem, natomiast my pozostaniemy wyłącznie ludźmi. Więc nie upodabniamy się do Niego w Jego boskości, ale w Jego charakterze, w Jego świętości, w Jego posłuszeństwie, w Jego wierności Bogu i tak dalej. W tym wszystkim, co Jezus nam pokazał, czy czego naucza nas Jezus. I to więc i chodzi tu przede wszystkim o podobieństwo wewnętrzne. To wewnętrzne podobieństwo kształtuje życie ucznia Jezusa Chrystusa. Wewnętrzne podobieństwo kształtuje to, jak uczeń Jezusa Chrystusa postępuje na każdy dzień, na każdą chwilę swojego życia. To wewnętrzne podobieństwo sprawia, że uczeń Jezusa na zewnątrz, czyli w swoich uczynkach, w swoim postępowaniu, w swoim działaniu, i też jest podobny do Jezusa Chrystusa. Co z obfitości serca mówią usta. To nam przypomina, albo uczy nas, że bycie chrześcijaninem to przede wszystkim bycie uczniem Pana Jezusa Chrystusa. A celem, dążeniem, pragnieniem ucznia Pana Jezusa Chrystusa jest być jak On. Jest być najbardziej podobny, jak najbardziej podobnym do Niego. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. I taki jest cel bycia uczniem Jezusa. To znaczy, że pragnieniem oraz dążeniem ucznia Jezusa jest uczyć się przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał. Jeśli jesteś uczniem Jezusa, to twoim pragnieniem powinno być wzrastanie w Chrystusa i poprzez to wzrastanie w Niego upodabniasz się do Niego coraz bardziej. I nie jest to przymus, słuchajcie. Nie jest to przymus, nie jest to też wymuszone, nie jest to ciężar, ale jest to twoja radość. Powinno być twoją radością. To nie znaczy, że zawsze jest lekko, łatwo i przyjemnie, ale zawsze to przynosi radość. Kiedy stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa, to jest to dla nas, Jego uczniów, radość. A jeśli nasze chrześcijaństwo, czy bycie chrześcijaninem sprowadza się wyłącznie do zachowywania jakichś wybranych przykazań albo wyłącznie do niedzielnego uczestnictwa w jakimś nabożeństwie czy mszy, to takie chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego z byciem uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli się skupiamy tylko na tym, żeby w niedzielę pójść, zaliczyć jakieś nabożeństwo, msze i później dajemy sobie spokój z Chrystusem, z tym wszystkim, co Jezus nauczał, jeżeli naszym pragnieniem jest wszystko inne, tylko nie Chrystus, to nie jest uczniostwo. To jest tylko po prostu bycie wyrobnikiem, gdzie skupiamy się na tym, żeby zrobić swoje i pójść do swojego domu i nie myśleć o niczym innym, zająć się swoimi sprawami. Natomiast uczeń Jezusa skupia się, pragnie, dąży do tego, żeby coraz bardziej upodabniać się do swojego mistrza, swojego Pana. Dlaczego? Ponieważ w Ewangelii, w tej dobrej nowinie o Panu Jezusie Chrystusie znajduje wszelką motywację do tego, żeby tak właśnie postępować. Chrystus poprzez nowe narodzenie, poprzez Ewangelię i nowe narodzenie właśnie daje człowiekowi, uczniowi nową motywację, nowe pragnienie, nowy apetyt do tego, żeby pragnąć Chrystusa, pragnąć upodabniać się do Niego. I to jest istota chrześcijaństwa. Chrystus jest tą istotą i stawanie się coraz bardziej podobnym do Niego. A jeśli w naszym sercu nie ma pragnienia, nie ma tego dążenia, tego wewnętrznego dążenia do tego, aby być coraz bardziej do Niego podobnym, to znaczy, że w ogóle nie poznaliśmy Chrystusa. A jeśli nie poznaliśmy Chrystusa, to nie możemy być Jego uczniami. Proste. Bo Jezus zna swoich uczniów, a Jego uczniowie znają Jego. Czy poznałeś Jezusa Chrystusa? Czy narodziłeś się na nowo? Czy masz w swoim sercu pragnienie oraz dążenie do tego, aby stawać się coraz bardziej podobnym do Pana Jezusa Chrystusa? Czy Chrystus jest twoim pragnieniem? Tak jak apostoł Paweł powiedział, że zostawia wszystko, że wszystko uznaje za śmieci. Chociaż miał wykształcenie, chociaż miał pozycję, chociaż miał wpływy, to mówi, to wszystko uznałem za śmieci, żeby tylko zyskać Chrystusa. I to jest ta motywacja, która pokazuje nam, jakie pragnienie musi być w uczniu, jakim celem musi mieć uczeń Jezusa, jaki cel musi mieć uczeń Chrystusa, i tym celem jest Chrystus, żeby znaleźć się w Nim, nie mając swojej własnej sprawiedliwości, ale sprawiedliwość Chrystusa wynikająca z wiary, oparta na wierze w Niego. Co do czego dążysz? Co jest twoim celem? Czy narodziłeś się na nowo? Czy pragniesz Jezusa? Czy poznałeś Jezusa? Amen. Pomódlmy się.